Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Jak tam samopoczucie po starciu o fotel prezesa TVP?
No, nie najgorzej. Cały czas uważam, że czeka mnie jeszcze wiele ważnych rzeczy.
Czy to dobrze się stało, że Jacek Kurski ponownie objął ten fotel? W pani opinii?
No, jako podwładna prezesa muszę powiedzieć, że dobrze. No, oczywiście. Natomiast no, była to decyzja Rady Mediów Narodowych. No i jest jaka jest. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie na korzyść Telewizji Polskiej.
Przejdźmy do tej debaty, która odbyła się dzisiaj w Białymstoku. Poświęcona była oddziaływaniu medialnemu w konflikcie hybrydowym. Bo właśnie coraz częściej media nawet zastępują karabiny.
Niestety tak jest. Jaka jest przyczyna tego? Myślę, że jedną z przyczyn jest pojawienie się nowych sposobów przenoszenia informacji, czyli nowych sposobów dostarczania informacji, przede wszystkim internetu. W związku z tym tej informacji mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ona jest bardzo łatwo dostępna, bo to i w komórce, i w komputerze, ale oczywiście nadal istnieją jeszcze tradycyjne media, już w tej chwili tradycyjne, choć jeszcze nie tak dawno były nowoczesne, jak telewizja czy radio. Już nie mówiąc o tradycyjnych gazetach, to już prawie dogorywają. Na czym polega przewaga tutaj internetu jako środka, jako takiego środka do użycia w walce
kolejnego
informacyjnej?
Pola walki.
Polega na tym między innymi, że to jest takie medium, w którym nie sposób niczego zdementować. To znaczy informacja podana w internecie istnieje już zawsze. Nawet jeżeli będzie 10 razy zdementowana, to i tak potem ktoś po 2 latach ją w Google'ach znajdzie i znajdzie ją bez dementii. I wpuści ją ponownie.
I będzie traktował jako fakt.
I jest tak naprawdę niezwykle groźna. To znaczy to, że ona jest nieprawdziwa, ma minimalne znaczenie i nawet to, że ją sprostujemy, ma minimalne znaczenie, bo wystarczy, że pewna liczba ludzi natknie się na nią bez tego dementi i w ten sposób wpuścimy po prostu odpowiedni zamęt w przestrzeń informacyjną. I jest to stosunkowo łatwo zrobić. No i teraz mamy sytuację taką, w której no, putinowska Rosja rozwinęła to do no, rozmiarów, trzeba powiedzieć, sztuki prawdziwej, wysokiej sztuki. Bo oni doszli do jednego wniosku, to znaczy oni doszli do wniosku, że to jest jednak w porównaniu z wojną konwencjonalną, nawet ograniczoną, nawet nienuklearną, no jednak znacznie tańsze. A korzystali jeszcze z jednej rzeczy, mianowicie korzystali z doświadczeń jeszcze sowieckich. Było takie stare powiedzenie, że to Zachód sprzeda nam ten sznurek, na którym go powiesimy, powiedział rzekomo Lenin. No i tutaj mamy sytuację taką, że Rosja, będąc dość słabą, najłatwiej realizować swoje cele jest w ten sposób, żebyśmy nie musieli uzyskać siłą tego, co chcemy, tylko żeby nam oddano to, w obawie przed tym, że zastosujemy siłę. Żeby po prostu nasi partnerzy czy przeciwnicy sami oddali to, co od nich chcemy. I tak naprawdę cały ten mechanizm wojny informacyjnej czy dezinformacyjnej jest głównie na to nakierowany. Przy czym tu są 2 pola oddziaływania. Pierwsze to jest to pole oddziaływania bezpośredniego krajów, które graniczą z Rosją i na które głównie oddziałuje propaganda rosyjskojęzyczna. Łącznie z sieciami społecznościowymi, z gigantycznymi akcjami często w tych sieciach. I to są kraje, gdzie przede wszystkim celem tej propagandy jest wzniecenie możliwie jak największego zamętu wewnętrznego. Bo wtedy, kiedy ci ludzie nie wiedzą, czego się trzymać, zawsze jest ta szansa, że znajdzie się wystarczająco duża grupa, która uzna za stabilne i wiarygodne działania Putina. U nas taki bałagan, że może jednak trzymajmy się tego, co silne i co sprawdzone, takie postsowieckie. Zwłaszcza, że tam są w wielu miejscach te tęsknoty postsowieckie. A drugie to jest pole poza dawnym terenem Związku Radzieckiego, to jesteśmy też my i to jest zachodnia Europa. Tam przede wszystkim oddziałuje się bardzo różnie w zależności od kraju, ale to głównie jest straszenie. To znaczy mówi się, no Putin jest nieprzewidywalny. Za chwilę będzie wojna nuklearna, musimy uważać. No bo jak on na ten guzik ma nuklearny, no i co będzie? W przypadku Polski to jest wzniecanie, absolutnie świadome wzniecanie wrogości polsko-ukraińskiej i wkładanie po prostu kija w każde szprychy, które tu istnieją, a ponieważ istnieją realne problemy, które
nie zostały rozwiązane
i które ciągle są, to w tym momencie jest naprawdę w czym grzebać. Znaczy jest taka rana, którą można cały czas tam zrywać te strupki, jak tylko się spróbują zrobić. I to absolutnie jest świadomie robione.
to jak my, Polacy, możemy się bronić, nie poddawać się wpływom owej putinowskiej propagandy?
Nieustannie reagujemy na to, co zrobi Putin, albo co zrobi rosyjska telewizja, albo co powie rosyjska propaganda. Zaprzeczamy, bronimy się, mówimy, że to nie tak. To jest nieskuteczne. Skuteczne są działania aktywne, to znaczy, kiedy my narzucamy temat rozmowy.
No ale nie mamy dobrego ośrodka, który by znakomicie był zorientowany w problemach Rosji. Nie mamy dostatecznej liczby ekspertów, którzy byliby w stanie powiedzieć, że demograficznie Rosja się osłabia, że niedługo, jeśli nie zmieni swojego stosunku na przykład do Kazachstanu, Uzbekistanu i tamtych państw, że będą mieli problemy z islamem i że to są realne sprawy, którymi powinni się zająć Rosjanie z Chinami, a nie atakować biedną Polskę chociażby.
My mamy sporą liczbę ekspertów w tej sprawie. Myśmy mieli całkiem nieźle, dosyć mało i w ogóle my w tej chwili zachowujemy się, i to jest dla mnie bardzo niebezpieczne i takie przygnębiające. Znaczy, my się zachowujemy, jakbyśmy leżeli na jakiejś takiej wyspie na środku oceanu spokojnego, a my jesteśmy w samym środku Europy, na niżu środkowoeuropejskim, pomiędzy Rosją a zachodnią Europą położeni. A mam czasami wrażenie, a rzeczywiście jak się ogląda nasze relacje z naszych z wydarzeń w Polsce, że my naprawdę zajmujemy się nieustannym patrzeniem we własny pępek, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, po prostu nieustannie zajmujemy się sobą. Mamy jakąś aferę widelcową, jakieś takie po prostu naprawdę bzdury, bo to, powiedzmy sobie otwarcie, to są bzdury po prostu. Ja rozumiem, że to bywa atrakcyjne z punktu widzenia słuchacza czy widza, ale to
wojna,
naprawdę
to
jest zupełnie...
do jedzenia na pewno nie będą
kompletnie
służyły.
Tak. I to kompletnie nieistotne jest naprawdę. A my się bardzo słabo interesujemy tym, co na zewnątrz i tym, w czym myśmy się w tej chwili znaleźli. Stąd też tych ekspertów się mało wykorzystuje. I ja tylko uważam, że my w tej chwili w mediach zdecydowanie za mało się tym zajmujemy. I ja generalnie jestem przekonana, że to nie jest kwestia w tej chwili mojego gustu, że mnie się tak by podobało, a komu innemu podoba się inaczej. To jest kwestia po prostu polskiej racji stanu i rzeczywistości polskiej. To nie znaczy, że Rosja wkroczy za 3 miesiące do Polski, bo ja takiego podejrzenia nie mam. Ale jeżeli my o nich nie myślimy, to mogę wszystkich zapewnić, że oni myślą o nas. Tu nie ma stanu stabilności. Tu jest tak, że jak nie my działamy, to oni działają. To znaczy cały czas w tej części Europy trwa starcie wpływów i walka o wpływy, chociażby u naszych sąsiadów. To jest walka o wpływy gospodarcze również na terenie Polski. To jest walka o przestrzeń informacyjną, o kształtowanie umysłów ludzi. Także tego pominąć absolutnie nie można.
I na pewno Rosjanie nie myślą o nas w kategoriach bogata, silna, zadowolona Polska, tylko Polska, nasz prywislański kraj.
No niestety tak. To znaczy zadziwiające jest to, jak bardzo stabilne jest myślenie Rosji. Jak bardzo ono jest, się nie różni przez czasem nawet, i można powiedzieć, że już przez stulecia, a na pewno przez dziesięciolecia. To znaczy jest jasne, że celem takim strategicznym Rosji jest zafunkcjonowanie jako mocarstwo globalne. Jest to wielki problem, bo oni nie mają w tej chwili, jak powiedziałam, już siły ekonomicznej, żeby tak zafunkcjonować. Ale jednocześnie bardzo by chcieli być partnerem nie żadnej tam Polski, tylko Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej. Takim partnerem w tej globalnej grze, gdzie się rozda strefy wpływów i oni wciąż jeszcze żyją strefą wpływów dawnego Związku Radzieckiego. Absolutnie, żeby z powrotem postawić stopę tam, gdzie był Związek Radziecki, czyli Ukraina, Białoruś, to oni absolutnie nie zamierzają z tego rezygnować. I drugą rzeczą jest to, że oni nie traktują Polski jako partnera, oni traktują Polskę jako zewnętrzny element strefy wpływów. To znaczy, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek miał zamiar wprowadzać w tej chwili wojska do Polski, choć oczywiście różne rzeczy się mogą dziać i jakby po to mamy w ogóle siły zbrojne, żeby one były przygotowane na wszelkie ewentualności, ale nie sądzę, żeby chcieli wprowadzać wojska do Polski. Natomiast chodzi też o to, że Polska nie ma być podmiotem gry międzynarodowej. Nie ma być podmiotem, ma być przedmiotem. A podmiotem ma być Rosja w tej kwestii, który ewentualnie decyduje o poziomie, stopniu niezależności Polski, prawda? W zależności od swojej wygody. W momencie, kiedy my działamy w tej samej sferze, w której działają Rosjanie, na przykład jeśli chodzi o państwa sąsiedzkie, to w tym samym momencie Rosja jest zepchnięta odrobinę chociaż do defensywy. I ja jestem przekonana, że jak mamy 1100 kilometrów, bo właśnie ostatnio to sprawdziłam, granicy wschodniej, północnej i wschodniej, od Kaliningradu poprzez Litwę, Białoruś, Ukrainę, aż po Bieszczady, mamy 1100 kilometrów granicy, to nie patrząc nawet na rozmiar wymiany handlowej, która obecnie nie jest imponująca niestety z tymi krajami, po prostu jest dla mnie absolutnie jasne, że my tej sprawy lekceważyć nie możemy.